studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ważny temat, myślę, dla wielu. Takież to pytania dostajemy od słuchaczy jako żywo, wyciągane chyba z życia i tego, co dopada co niektórych naszych słuchaczy gdzieś tam po drodze w pracy. Dzisiaj na przykład pan pytał o delegację. Delegację na badania lekarskie. Jest coś takiego, funkcjonuje coś takiego, panie Witoldzie? No bo delegacja delegacją, za chwilę pewnie o niej powiemy, ale delegacja na badania lekarskie?
Zacznijmy od tego, co to jest delegacja.
No i bardzo
delegacja
proszę.
To jest takie polecenie wyjazdu służbowego, które jest realizowane poza siedzibą pracodawcy. Jeżeli coś jest realizowane, co zleca mi pracodawca poza siedzibą pracodawcy, czyli miejscem stałego wykonywania mojej pracy, tak zakładajmy, bo to tak powinniśmy mówić, to wtedy należy mi się tak zwana delegacja służbowa, czyli zwrot kosztów podróży i ewentualnie dieta, jeżeli jadę powyżej 8 godzin i tam będę spędzał w tym czasie powyżej 8 godzin.
Jeśli jest nocleg, to rozumiem, że także ryczałt czy zwrot.
To już przy delegacjach tak jest. Albo ryczałt noclegowy, albo zwrot kosztów noclegu, pokryty rachunkiem i tak dalej. W związku z powyższym, jeżeli realizuję swoje zadania poza miejscem wykonywania pracy, no to mi się te świadczenia delegacyjne należą. Tych świadczeń jest więcej, ale na razie nie róbmy, że tak powiem, wykładu o delegacjach, bo problem jest w badaniach lekarskich.
No właśnie.
Badania lekarskie to są takie badania, które pracodawca zleca, kieruje mnie na badania lekarskie do takiej jednostki medycyny pracy, z którą to pracodawca ma zawartą umowę, czyli nie ja sam decyduję, do jakiego lekarza pójdę i gdzie ten lekarz będzie, tylko pracodawca mnie kieruje. Na tym skierowaniu jest wypisane wszystko to, co ten lekarz powinien wiedzieć o mojej pracy i na dodatek ten lekarz powinien uczestniczyć w posiedzeniach komisji BHP i trzymać kontakt z zakładem pracy. Stąd jest to zwykle jeden lekarz, jeden ośrodek medycyny pracy, który to współpracuje z danym pracodawcą.
Jeżeli ten ośrodek
obsługuje daną firmę. Jeżeli ten ośrodek będzie, osadźmy to w naszych realiach tutaj, w takim najnowszym mieście, jakie niedawno powstało, to znaczy w Kobylnicy, a ja wykonuję swoją pracę w Słupsku, no to pracodawca ma obowiązek zwrócić mi koszty dojazdu do Kobylnicy. Ten środek lokomocji, jaki mam pojechać, określa pracodawca. W związku z powyższym może mi określić, że to będzie mój samochód prywatny do celów służbowych, jeżeli taki samochód posiadam i zgłosiłem taką chęć, prawda, żeby go wykorzystywać w celach służbowych, czyli po polsku mówiąc kilometrówka, i może mi dać kilometrówkę po prostu na dojazd tam do tego ośrodka medycyny pracy. Może mi kazać pojechać autobusem, co jest najbardziej prawdopodobne, no bo no, autobusy jeżdżą najtaniej i najbardziej prawdopodobne, w związku z tym może tak to kazać. I wtedy on określa ten środek lokomocji, którym mam pojechać w poleceniu wyjazdu służbowego, który powinienem dostać i to się popularnie nazywa delegacja służbowa. Czy należy mi się dieta za to, że będę tam przebywał powyżej 8 godzin? Należy się, jeżeli będę przebywał powyżej 8 godzin, co akurat przy badaniach lekarskich jest mało prawdopodobne, bo one aż tak długo nie trwają. Natomiast bardzo często są kilka razy, bo trzeba pójść, dostać prawda, skierowanie na jakieś badania pomocnicze, jeszcze pójść do jakiegoś innego specjalisty i tak dalej. To wszystko się wiąże właśnie z delegacją służbową, jeżeli te badania będą realizowane poza siedzibą pracodawcy. Z jednym wyjątkiem. Że to miejsce wykonywania tych badań nie będzie miejscem mojego zamieszkania. I to jest bardzo ważne, no bo jeżeli ja mieszkam w Kobylnicy, w mieście Kobylnicy, tak to nazwijmy, ja muszę się też sam do tego przyzwyczaić, jeżeli ja mieszkam w mieście Kobylnicy,
tak,
uczę się. Jeżeli ja mieszkam w mieście Kobylnica, no nie, chyba tak będzie prawidłowo, i będę dojeżdżał do Słupska na badania lekarskie, a pracuję w Kobylnicy, no to jest normalna delegacja. Ale jeżeli ja mieszkam w mieście Kobylnica, pracuję w Słupsku, a badanie lekarskie będę miał w Ośrodku Medycyny Pracy w Kobylnicy, to wtedy delegacja mi się nie należy, bo ja tak prawdę powiedziawszy nigdzie nie jadę. Bo ja z mojego miejsca zamieszkania potuptam sobie do tego ośrodka medycyny pracy i nie opuszczam tej miejscowości, w której to, prawda, te badania mają być realizowane.
No dobrze, a co w sytuacji, kiedy na przykład taki pracownik, który mieszka w Kobylnicy i badania do wykonania ma także w mieście Kobylnica, ma te badania na przykład na godzinę 11, a od 8 pracuje, czyli musi pojechać do swojego miejsca pracy i z tegoż miejsca pracy właśnie pojechać z powrotem.
To znaczy, to wszystko,
badania.
Tak, to wtedy mu się należy oczywiście zwrot kosztów podróży, to już jest normalne tutaj, ale ja myślę, że tutaj trzeba dokładnie zobaczyć, jaka jest umowa z lekarzem medycyny pracy, w jakich godzinach ten lekarz medycyny pracy przyjmuje.
No tak, no to ja hipotetycznie podałam
Tak, w związku z tym ten pracodawca to oczywiście wie. Sam termin wizyty określa lekarz, nie określa pracownik, tylko określa lekarz. W związku z tym, jeżeli to trafia na dzień, kiedy pracownik ma pracę, no to wiadomo, że ma wolne w pracy w tym czasie. No tak. My mówimy o kosztach podróży tutaj, w związku z tym to na tym się skupiamy. Natomiast badania realizuje się w godzinach pracy, natomiast jeżeli one są z jakichś powodów poza godzinami pracy, no to wtedy nie przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie jak za czas pracy, ale z przepisu wynika, że badania powinny być realizowane raczej w godzinach pracy danego pracownika. W związku z tym ma wolne, nie musi świadczyć pracy. Jeżeli się zgłosił do pracy, ma te 2 godziny wolne na te badanie, no to dostanie bilet autobusowy, ewentualnie zwrot kosztów podróży za ten bilet autobusowy albo za kilometrówkę, prawda? Jeżeli badania pomocnicze będą wykonywane jako część badań lekarskich, no to też będzie to objęte delegacją służbową, zwrotem kosztów podróży.
Ja jeszcze chciałam zapytać dzisiaj, bo to już chyba mamy jasność, o dni wolne tak zwane okolicznościowe, które nam przysługują.
Urlopy okolicznościowe.
Tak, dokładnie tak.
Zdziwiło mnie to, bo przepis o urlopach okolicznościowych jest zawarty bezpośrednio w kodeksie pracy, a kodeks pracy, jak wielokrotnie mówimy, powstał w okresie wczesnego Gierka. W związku z tym wszyscy już żeśmy się
dawno
do tego...
Dawno temu.
No, ponad 50 lat temu, żeby było jasne. W związku z tym wszyscyśmy się do tego przyzwyczaili i jeszcze mnie czasami dziwi, że ktoś nie zna kodeksu pracy, ale okazuje się, że nie zna kodeksu pracy. Czasami
ja myślę,
się to
że
zdarza.
Wiele osób nie zna kodeksu pracy.
No, ale swoje uprawnienia. U pracodawcy to nagminnie nie znają kodeksu pracy, bo to są uprawnienia nie ich, tylko pracowników.
Tak.
Natomiast dziwi mnie, że pracownicy nie znają. To raczej się pocztą pantoflową te wszystkie uprawnienia przenoszą i wszyscy wiemy, jakie są moje prawa, rzadko wiemy, jakie są moje obowiązki tutaj w tym zakresie.
No tak, ale
to
ciągle,
już jest gorzej z tym.
Ciągle jest wiele firm, panie Witoldzie, w których można usłyszeć, ale tu zawsze tak było, więc po co to prawo pracy, jak ono i tak nie ma zastosowania?
To znaczy wchodzimy trochę na teorię prawa pracy. Jeżeli są dwie strony stosunku pracy, jedna jest bardzo silna, druga jest bardzo słaba, to potrzebne jest prawo pracy, które będzie wspierało tą słabą osobę i mówiło, jakie ma uprawnienia w stosunku do tej silnej. I jest to nie tylko polski wynalazek, to prawo pracy, to jest na całym świecie tak samo, w związku z tym, jak są dwie nierówne strony danej umowy, to trzeba wspierać tą słabszą stronę, żeby wiedziała, jakie są jej prawa, bo inaczej ta silniejsza narzuci swoje i nie będzie żadnych urlopów, nie będzie żadnych nadgodzin, a pensja będzie raz na 3 miesiące, jak będzie. W związku z powyższym kodeks pracy jest głównie po to...
Z miesiąca na miesiąc niższa.
Tak, na przykład. Kodeks pracy jest głównie po to, żeby nam wyrównać to wszystko i określić, jakie są prawa pracodawcy, prawa pracownika i obowiązki też z drugiej strony. W związku z tym to prawo pracy jest potrzebne.
No tak.
Natomiast w kodeksie pracy jest wyraźnie napisane, że jeżeli ktoś bierze ślub sam, a teraz przecież przy tym weekendzie tych wesel i tych ślubów trochę będzie, tak sobie powiedzmy, to temu, kto bierze ślub, należy się 2 dni wolne właśnie z tego tytułu.
No.
Te dni wolne nie muszą być w dniu, w którym się bierze ślub, żeby było jasne, bo one mogą być związane z przygotowaniem, z rozliczeniem. Musi być tylko bezpośredni wiązek między danym zdarzeniem, czyli w tym przypadku ślubem pracownika, a tym wolnym, który on potrzebuje na te dni, które są związane. W związku z tym wiemy, że ten długi weekend to przeważnie ludzie mają wolne od pracy, poza oczywiście służbą zdrowia, komunikacją i tak dalej, i tak dalej. No nie? W związku z tym przeważnie ludzie mają wolne od pracy, ale to wcale nie przeszkadza, żeby wzięli sobie te dni wolne, które określa im kodeks pracy, związane ze ślubem. W związku z tym zdziwiłem się mocno taką niewiedzą, że młody człowiek, bo to przeważnie młodzi się żenią, żeby było jasne, że młody człowiek, prawda, który no, zazwyczaj to pokolenie zna swoje prawa dość dobrze, akurat tego nie wiedział. Dowiedział się, ucieszył się, powiedział, że poniedziałek weźmie wolny, bo to mu jest bardzo potrzebne po weselu szczególnie, prawda, żeby dojść do siebie. W związku z powyższym ja rozumiem, że musi wypocząć, ja rozumiem, że to jest wesele, ja rozumiem, że to jest 3-dniówka. W związku z powyższym niektórzy po tej 3-dniówce i bez wesela będą musieli odpocząć i poniedziałek będą brali z różnych tytułów wolny, ale to są takie dni, które się należą i co najważniejsze, pracodawca nie może odmówić. W związku z tym, jeżeli ja wskazuję pracodawcy ten termin, który jest dla mnie istotny, to pracodawca nie może powiedzieć, nie, kochany, dostaniesz tydzień później. Nie, to ja narzucam ten termin pracodawcy. To jest urlop, w związku z tym jest liczony ze średniej, a nie liczony ze stawki osobistego zaszeregowania, co przypominam pracodawcom, żeby było jasne. W związku z powyższym to się liczy, tak jak inne te jednodniówki, jak ja to określam, te takie krótkie zwolnienia lekarskie, ze średniej, ale z danego miesiąca, w którym nastąpiła ta nieobecność. Czyli jeżeli ja w tym miesiącu miałem jakieś nadgodziny, to te nadgodziny wejdą mi do wynagrodzenia za ten dzień, w którym mnie nie było.
To jest
oczywiste, jak się siedzi po tej stronie stosunku pracy, że tak powiem. Natomiast jak się siedzi po stronie pracodawcy, to jest zupełnie obcy przepis i nieznany. Dlaczego, skoro ja już mu daję wynagrodzenie za ten dzień normalne, bo ma miesięczną pensję, to jeszcze mam mu dopłacać do tego za jakieś nadgodziny czy dodatek nocny, który on miał tydzień wcześniej. No nie? I proszę wierzyć, że nie jest to takie proste wytłumaczyć to pracodawcy, który no, nie przyjmuje, że przepis jest taki, tylko dlaczego.
No, tu jestem skłonna tak zgodzić się z panem, panie Witoldzie. Natomiast te dni ten urlop okolicznościowy przysługuje też, drodzy Państwo, w przypadku oczywiście innych zdarzeń losowych, tak? Bo to są...
Na przykład ślub syna, na czy przykład, dziecka. W związku z tym to już nie będzie dwa dni, tylko jeden. To będzie jeden dzień.
Tak.
Na przykład przy śmierci najbliższego członka rodziny będą dwa dni. Jeżeli to jest drugie pokolenie albo nie jest najbliższy członek rodziny, to jeden dzień.
Może być, drodzy Państwo, sytuacja taka, że odejdzie teść czy teściowa. Jeden dzień wtedy należy się.
Ja nie będę się wypowiadał na temat teściowych, bo to...
Ale tak nie powiem, mówimy o dowcipach.
Dobrze, to nie mówimy. Nie wchodzimy na temat teściowych. Dobrze. W związku z tym ten jeden dzień się należy, ale ten jeden dzień należy się również w sytuacji, kiedy ja mieszkałem z kimś, kto nie był członkiem rodziny. Urodziny dziecka, ale nie w sensie, że kolejne urodziny dziecka, tylko jak się dziecko urodzi.
Tak.
No w związku z tym też się należy. To się dwa dni należą. Jeden dzień, żeby ojciec wytrzeźwiał, a drugi dzień, że poszedł do urzędu i zarejestrował to dziecko. W związku z tym w międzyczasie trzeba mamę odebrać ze szpitala. W związku z tym też by się przydało. Niektórzy twierdzą, że to trzy dni są potrzebne, ale dwa wystarczą. Powiedzmy sobie, dwa wystarczą, żeby było jasne. Natomiast ja odsyłam do treści kodeksu pracy, natomiast jest jeszcze jeden przepis, który jest mało znany, to znaczy taki przepis, który mówi, że jeżeli ja nie mieszkam z tym kimś, a ten ktoś był moim członkiem rodziny, tak jak na przykład teściowa czy teść, to wtedy mi się ten jeden dzień wolny należy na pogrzeb. I jeżeli ja ułożyłem na jego utrzymanie w jakiś sposób, bo czasami może być tak, że ja pomagałem komuś, prawda, materialnie, niekoniecznie za mieszkanie, prawda, ale pomagałem komuś materialnie. W związku z powyższym, jeżeli jestem w stanie to w jakiś sposób oświadczyć albo udokumentować, dokumenty nie są tu wymagane, to wtedy od swojego pracodawcy też dostanę dzień wolny, ale tylko związany z pogrzebem, w związku z tym na pogrzeb dostanę ten dzień wolny. Bardzo często jest tak, że na ten pogrzeb trzeba jechać gdzieś kawał drogi, w związku z tym jest to cały dzień wolny, a nie tylko parę godzin związany z godziną pogrzebu.
Czyli co?
Odsyłamy do kodeksu pracy, kiedy się należy, żeby było jasne, wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą w jakiejś takiej sytuacji, do przepisu o urlopach okolicznościowych. Pracodawcom mówimy, że wyraźnie, jeżeli pracownik zgłosi wniosek i złoży oświadczenie, to wtedy tak. Czy pracodawca może wymagać odpisu, czy kopii aktu zgonu, czy aktu małżeństwa? Może wymagać. Wystarczy, że mu się po fakcie, bo przecież przed faktem nie będę miał tego odpisu, czy tego aktu zgonu, czy aktu małżeństwa. Wystarczy poda numer tego aktu. I wtedy ja mogę dać pracodawcy kserokopię, upoważnić go do przetwarzania tych danych, ale nie muszę, mogę powiedzieć tylko, że to jest akt numer taki i taki. To też pracodawcy ma.
A to tej wiedzy to nawet ja nie miałam, muszę powiedzieć, panie Witoldzie.
No mamy RODO, żeby było jasne.
Ale
mamy ochronę danych osobowych.
Na przykład w pracy zdjęcia, kserokopii.
Ale to było przed RODO.
Nie, to było teraz, panie Witoldzie, miesiąc temu.
No to ja myślę, że ktoś jeszcze przed okresem RODO się uczył tych przepisów, które wtedy były obowiązujące i teraz, jeśli chodzi o RODO, to zapomina, że te dane, które on przetwarza, podlegają ochronie i jeżeli tam są różne dane niezwiązane bezpośrednio ze mną, a są przecież dane kogoś, kto zmarł, czy dane kogoś, z kim moje dziecko wzięło ślub, prawda, i tak dalej, to te dane nie mogą być przetwarzane przez pracodawcę, w związku z tym ja muszę go wyraźnie upoważnić do przetwarzania tych danych, których złożę kopię.
A jeśli tego nie zrobię, to
ktoś sam
numer.
Się naraża, jeżeli zażądał tego. Jeżeli ja sam dałem z własnej inicjatywy, to domniemuję się, że ja go upoważniłem,
zgodę.
Że wyraziłem zgodę. Absolutnie. Ale jeżeli ktoś do mnie napisał, proszę koniecznie dostarczyć, bo i tak potraktujemy to jako nieobecność nieusprawiedliwioną. I ja dostarczę i nie upoważnię, to jest taki specjalny Urząd Ochrony Danych Osobowych, które może się
albo
tym
nie
zająć.
Dam, bo to jeszcze tak jest, albo nie otrzymają państwo wtedy tego urlopu
I będzie bezpłatny, koniec jeszcze, a to wtedy trzeba jeszcze inspekcję pracy. Ona jest bliżej niż ten Urząd Ochrony Danych Osobowych, w związku z tym inspekcja pracy jest zawsze blisko. Nieraz żeśmy o tym rozmawiali.
To
pozdrawiamy kolegów z inspekcji
pracy.
Oni działają dla naszego dobra i nie zawsze mają rację, tak ładnie powiem, bo nikt nie ma zawsze racji, ale działają dla naszego dobra i trzeba tutaj ich pozdrowić przy każdej okazji.
No to drodzy Państwo słyszeli urlopy okolicznościowe, delegacja w sytuacji, kiedy Państwo badania lekarskie robią poza miejscem pracy i zamieszkania. Bo to tak chyba najprościej. To pan Witold na mnie patrzy teraz poza miejscem zamieszkania, bo tak mówiliśmy. Jeżeli ja mieszkam
dokładnie
w Kobylnicy, a pracuję w Słupsku.
W mieście Kobylnica.
Przepraszam, w mieście Kobylnica. No to
nie, to jest odmienne w takim przypadku. Musiałbym się zastanowić, czy się odmienia w mieście Kobylnicy, czy w mieście Kobylnica.
Mieście Kobylnica.
A, tak jakoś mi tak trochę się waham.
Kobylnicy. Proszę bardzo, zagadka dla Państwa, 603-06-06-06 w mieście Kobylnicy, czy w mieście Kobylnica według mnie?
Kobylnicy.
Kobylnicy. Chyba z tą zagadką Państwa zostawimy. Witold Polkowski, Joanna Merecka, bo też kłaniamy się. Do usłyszenia.